Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dzisiaj?
Słuchajcie, kochani, zostajemy w Warszawie.
Tak jak tydzień temu byliśmy.
Tak, zgodnie z naszą, z naszym cyklem, byśmy powiedzieli, ukraińska historia Warszawy, warszawska historia Ukrainy, tak samo, gdzie w Krakowie to nawet byliśmy, słuchajcie. Mhm. Natomiast Wrocław, Gdańsk, tak, Lublin też spenetrowaliśmy dobrze.
Przemyśl, ale... przecież mieliśmy parę takich odwiedzin.
Tak, więc ale na przykład Warszawę nie i pewnie, no zobaczymy, ale słuchajcie, co dzisiaj? Dzisiaj przede wszystkim skupimy się na wymiarze takiej historii religijnej, nieraz naprawdę burzliwej i właśnie pokażemy ją w kontekście rusińskim, ukraińskim, w wymiarze prawosławnym i grecko-katolickim, bo znowu Paweł wspominał w poprzednim podcaście o cerkwi namiodowej grecko-katolickiej i to, słuchajcie, była jedyna cerkiew w czasach Rzeczpospolitej po drugiej stronie Wisły.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Paweł wspominał w poprzednim podcaście o cerkwi namiodowej grecko-katolickiej i to, słuchajcie, była jedyna cerkiew w czasach Rzeczpospolitej po drugiej stronie Wisły. Po tej stronie Wisły, gdzie jest większość Warszawy, tak? Jak spojrzycie na mapę, to...
Ale w całym kraju?
Tak, grecko-katolicka, tak. Tak, no nie było ludności grecko-katolickiej po drugiej stronie. To była ta różnica, pamiętajcie, że tak jak powstawały kościoły rzymskokatolickie, działali jezuici na przykład w Kijowie, to była ta właśnie rzekoma symetria i równość, że czegoś takiego prawosławni nie mogli robić na przykład w Wielkopolsce, tak? Zajmować się prozelityzmem, tak? I to świadczyło o tym, że coś w sumie jest nie tak, że w stolicy kraju nie ma świątyni, bardzo długo nie było świątyni wyznania 30 kilku% mieszkańców kraju. Mówimy o grekokatolikach, obrządku powiedzmy. To była jedyna taka cerkiew w dużym mieście na terenie Polski, poza ziemiami, które kiedykolwiek należały do Rusi Kijowskiej. Mhm. W dużym mieście, podkreślam. I w pierwszej Rzeczpospolitej. I znowu, co widzimy? Bardzo silny związek z Kijowem, z Wołyniem oczywiście, mamy ikonę Matki Boskiej Poczajowskiej, Poczajów na Wołyniu, wspaniała, gigantyczna cerkiew zbudowana wtedy w XVIII wieku, posłuchajcie podcastów, opowiadaliśmy, cerkiew grecko-katolicka i właśnie bardzo ważne centrum pątnicze dla pielgrzymów, to tam zresztą pielgrzymował Słowacki. On tam miał swoją, można powiedzieć, ostrą bramę i to jest też, pamiętajcie, że został ochrzczony przez księdza grecko-katolickiego, drugi wieszcz. I właśnie bardzo kolejny dowód na te silne więzi Warszawa-Wołyń. Jak się spojrzy na mapę, to robi się to o wiele bardziej oczywiste. Więc założyli tą cerkiew bazylianie, którzy byli po jezuitach, oczywiście to był obrządek, właśnie wschodni, grecko-katolicki, byli najważniejszym zakonem, też bardzo dużo drukującym, książki, czasopisma, potem też druki różne i może czasopisma trochę za poważnie powiedziałem, i oprócz tego budującym szkoły i prowadzącym szkoły. Zaczęło się od skromnej kaplicy, to jest mniej więcej lata 60. XVIII wieku, ale następnie zapadła decyzja, dobra, budujemy cerkiew. I tutaj wam czytam, kamień poświęcił nuncjusz, król zaś, to już kolejny król Stanisław August Poniatowski, zaś po kilka razy nagrył go wapnem, przyrównał kielnią i młotkiem uderzył. To było 12 maja 1781 roku. Podług zwyczaju, oprócz relikwii, zamurowano w fundamentach kościoła wielki medal Stanisława Augusta. W poprzednim podcaście było dużo o wnętrznościach króla, to teraz jest spokojniej, tylko medal, na którym z jednej strony była twarz Najświętszej Panny, a z drugiej herb i napis, i tutaj po łacinie różne rzeczy, monety, i na kamieniu też był napis, że mówimy o rusińsko-katolickim kościele, świątyni, rusińsko-katolickim, czyli jakbyśmy powiedzieli inaczej grecko-katolickim. I budynek, kto zaprojektował? Dominik Merlini, o którym jeszcze wam opowiemy, to on zaprojektował bardzo dużo budynków w łazienkach, w tym pałac na wyspie. Zajął się jego rozbudową. Wznosi też rezydencję na Podolu w Ukrainie w Malejowicach, tak? Więc to jest przykład zjawiska, o którym jeszcze wam opowiemy, czyli architektów z Warszawy, którzy w okresie klasycyzmu, kiedy powstaje wiele pałaców na Ukrainie, właśnie oni je projektują. I teraz wchodzimy do środka i zobaczycie tam między innymi obrazy, malowidła i gdzie są związki z Ukrainą. Bonaventura Dąbrowski. Jeden z obrazów nie zachował się w katedrze warszawskiej. Obrazy właśnie w cerkwi namiodowej, grecko-katolickiej, ale też, słuchajcie, w cerkwi prawosławnej w Chełmie. Świątynia została wybudowana i tam też freski w latach 1846-52. I tam został ochrzczony bardzo ważna postać dla Ukraińców, ojciec niepodległej Ukrainy, krótko tej istniejącej w 1918, bardzo ważny historyk ukraiński, twórca historiografii ukraińskiej, też jeśli chodzi o budowę nowoczesnej tożsamości, Michajło Chruszewski. Bo tam akurat jego ojciec pracował w Chełmie, tak? I tam Michajło w tej cerkwi, albo na plebanii, został ochrzczony. I kto zajął się ikonostasem? Ikonostas zamówiono w Warszawie, w Chełmie, ale od rodziny związanej z Warszawą, która się przeniosła do Chełma, między innymi też, żeby pracować przy ikonostasie, rodziny bardzo związanej z Warszawą, słuchajcie, od urodziny Blikle. No. Nam się kojarzy z sukienniczą potęgą, tak? Ale Blikle, rodzina ze Szwajcarii, niemieckojęzyczna, z Gryzoni, Fryderyk był z zawodu właśnie, zajmował się między innymi, mógł, proszę bardzo, zrobię ikonostas. Umarł w trakcie prac i zakończyła jego żona pracę. Syn wrócił do Warszawy z Chełma i stworzył potęgę cukierniczą. Rodzina Blikle, jak widzicie, że mamy oprócz tego, że mamy właśnie Bonawanturę Dąbrowskiego, który, jak widzimy, i dla katolików rzymskich, i greckich, i dla prawosławnych pracuje, to mamy właśnie rodzinę bardzo związaną z Warszawą. Jak byliśmy na Nowym Świecie, przypomnijmy, że na przykład tam jest kawiarnia między innymi, która tworzy ikonostas w cerkwi w Chełmie. Okej. Jak jesteśmy przy cerkwiach prawosławnych, to pierwsza cerkiew powstaje w Warszawie, oprócz tego, że oczywiście jak mieliśmy na przykład u siebie w niewoli szujskich, czyli carów rosyjskich, no to wiadomo, że była dla nich okresowo specjalna kaplica. Ale taka, że cerkiew, która do dzisiaj istnieje, to jest cerkiew Świętej Trójcy na Podwalu. I założyli ją tak naprawdę Grecy, kupcy greccy. To jest ten okres koniec XVIII, początek XIX wieku, kiedy macie kupców, Bułgarów, Greków, Serbów, Macedończyków, którzy zakładają swoje kolonie małe, handlowe w różnych miastach Polski. Na przykład w Piotrkowie Trybunalskim powstaje świątynia wtedy, założona przez nich. To jest bardzo ciekawy wątek. I powstała kaplica, którą zbudował Jakub Kubicki. Arkady Kubickiego kojarzymy przy Zamku Królewskim. Będzie o nim w kolejnym podcaście, bo też projektuje na Ukrainie. I świątynia, ta właśnie kaplica z Podwala, prawosławna, pierwsza istniejąca, która do dzisiaj istnieje, w odróżnieniu, bo była wcześniej jedna, ale krótko funkcjonowała, słuchajcie, podlega pod kogo? Nie pod rosyjską cerkiew przez pierwsze lata, tylko podlega pod biskupów w Czerniowcach, czyli Bukowina, miasto w Ukrainie bardzo fajne, polecam, które jest w zaborze w pod władzą Austrii, pod władzą Habsburgów. Tak, tam właśnie podlega przez pierwsze lata ta cerkiew. Dlaczego? Przez Greków, którzy przychodzą do nas z Bałkanów, poprzez Rumunię, gdzie mieli wtedy bardzo duże, już wtedy, okej, nieco mniejsze, ale wcześniej mieli bardzo duże wpływy. Następnie przeniesiono ją pod Wołyń i pod, w efekcie, rosyjską cerkiew, bo przypominam wam, że wraz z rozbiorami wszyscy prawosławni dostali się pod władzę Rosji i cerkwi rosyjskiej. Dzisiaj oczywiście, co wiemy, no, że cerkwia ukraińska też walczy pięknie o niepodległość i to też się wiązało z, że w ramach represji za powstanie listopadowe Rosja zlikwiduje stopniowo, a potem też za powstanie styczniowe, zlikwiduje cerkiew grecko-katolicką i zmusi niektórzy swobodnie, niektórzy bez, z wolnej woli, niektórzy pod przymusem staną się prawosławni. I co widzimy? Że bardzo ważną postacią jest Hiob Poczajowski.
Miał na imię Hiob?
Hiob, tak. Hiob albo Hiob. To on jest patronem diecezji prawosławnej, która powstanie na początku, mamy dwie daty, 1834 i 1840. Ta druga data jest pewniejsza, bo wtedy już możemy mówić, że mamy biskupstwo, bo wcześniej był wikariusz i on zostaje właśnie patronem i jest też ważny dla grekokatolików. Pochodzi Wołyń, jest związany z Wołyniem, z Poczajowem, gdzie właśnie też umarł i gdzie był właśnie zakonnikiem i został świętym prawosławnym, ale mimo, że był prawosławny, mimo, że był przeciwny Unii, to potem Bazylianie traktowali go jako swojego i między innymi wydali jego pierwszy żywot. Więc jest dla i prawosławnych, i grekokatolików w Warszawie ważną postacią, a dla nas kolejnym dowodem na związki bardzo silne z Wołyniem Warszawy prawosławnej i grecko-katolickiej. I jak jesteśmy przy poważniejszych, w sensie, jeśli chodzi o kubaturę, jak i mówimy o bryłę budynku, no to świątynia, którą na pewno znacie, cerkiew na Pradze. To jest sobór metropolitalny świętej równej apostołom Marii Magdaleny. I oczywiście znowu, co widzimy, wchodzimy, kluczowa ikona w świątyni Matki Bożej z Poczajowa. Wołyń, czyli co zapamiętujemy, bardzo silne związki z Wołyniem. Chodzimy wokół świątyni, zobaczymy na przykład pomnik upamiętniający Szymona Fedorońko. Jego symboliczny grób jest na cmentarzu prawosławnym na Woli i przeszedł on z greckiego katolicyzmu na prawosławie. Pochodził z Sanoka, spod Sanoka, przepraszam, i wybrał taką, można powiedzieć, opcję propolską. To jest ten paradoks, że to wybór prawosławia był wyborem opcji propolskiej, bo grecki katolicyzm kojarzył się w jakimś stopniu z ukraińskim nacjonalizmem, tak? To on właśnie na warszawskiej Pradze celebrował w 1931 roku pierwszą mszę w języku polskim prawosławną. To było, pamiętajcie, taki czas, że ten po śmierci Piłsudskiego to nie jest dla wielu, większość prawosławnych to odrzucała, bo mówiła, to jest próba polonizacji. Oprócz tego, że chcecie, żebyśmy mieli mszę po polsku, to jednocześnie nam burzycie cerkwie.
No właśnie.
To wtedy to była ta akcja rewindykacyjna. Ci właśnie, prawda, po Piłsudskim ten reżim nacyjny z rydzem śmigłym, tak? Ale no właśnie Fedorońko był też nieformalnym doradcą metropolity prawosławnego i jego synowie, Wiaczesław i Orest, zginęli w powstaniu warszawskim, a on sam, słuchajcie, został zamordowany jako kapelan prawosławnych wszystkich w Wojsku Polskim, żołnierzy, został zamordowany w Katyniu. A jeszcze jeden syn zginął jako pilot, bombardując Niemcy w polskich siłach zbrojnych, w polskim siłach powietrznych na zachodzie. Więc wszyscy Fedorońkowie zginęli dla Polski, tak? A są oni też, rodzina, symbolem właśnie tego polsko-ukraińskiego węzła gordyjskiego i tego napięcia bezdyskusyjnie. Więc jak wspomnieliśmy, cerkiew, cmentarz na Woli i przy cmentarzu jest cerkiew. Tam jest właśnie symboliczny grób rodziny Fedorońko. I cerkiew na Woli świętego Jana Klimaka, ona jest starsza, bo została zbudowana w 1905 roku, w odróżnieniu od tej na Pradze, która powstała w 1869. Zawsze pamiętajcie, na Pradze ludności prawosławnej było przed I wojną światową znacznie więcej niż po drugiej stronie Wisły. To też ze względu na to, że na przykład kolej tam i tak dalej. I nawet godzina się zmieniała. Czas na Wiśle.
O.
Tak było. Tak. I słuchajcie, ta cerkiew na Woli, wchodzimy, co widzimy? Ikonostas w cerkwi na Woli został piękny, stworzył go Aleksandr Muraszko. To jest jeden z największych, najwybitniejszych ukraińskich malarzy. Przełom XIX i XX wieku, zamordowany przez bolszewików w Kijowie, kształcił się pod kierunkiem Ilii Riepina. To jest wielki malarz rosyjski, ale też z korzeniami ukraińskimi, u którego jest bardzo dużo motywów kozackich w jego pracach. I oprócz tego, jak wchodzimy, co widzimy? Mamy ikonę Matki Bożej z Poczajowa. Czyli wszędzie w Warszawie, patrzcie, gdzie idziesz, tam masz ikonę Matki Bożej. Często oczywiście to są kopie, ale bardzo silny związek z Wołyniem. I kogo tam pochowano? Po beatyfikacji wzięto jego szczątki z cmentarza i przeniesiono do cerkwi, bo jest świętym Bazylii Martysz. On był, słuchajcie, naczelnym kapelanem Wojska Polskiego przed wojną, przed Fedorońko, i jest uważany za jednego z męczenników chełmskich i podlaskich. Dlaczego? 4 maja 1945 roku on pochodził z Teratyna, to jest powiat chrubieszowski, został zamordowany przez Narodowe Siły Zbrojne. Tak? Przez polskich faszystów, nacjonalistów. Tak? Jest bardzo ciekawa jego biografia, bo słuchajcie, w czasach carskich był duszpasterzem na Alasce. Bo chociaż Alaska została sprzedana, to do dzisiaj macie tam na przykład rdzennych Amerykanów, którzy są prawosławni. Ja nie żartuję. Aleutów, Eskimosów, Indian, tak? Którzy pozostali prawosławni. Następnie mieszkał jakiś czas w Kanadzie i dopiero trafił do Warszawy, tak? I on jest tam właśnie, jego relikwie są w cerkwi na Woli. Czyli macie główne cerkiew na Pradze, na Woli. Jego córka, słuchajcie, przed wojną była wielką, wybitną, bardzo popularną śpiewaczką operetkową i aktorką. Nazywała się, miała taki oczywiście pseudonim artystyczny, Ksenia Grey. Bogusław Kaczyński, który bardzo się interesował, prawda, muzyką, napisał, miał audycje, programy, książki, napisał o niej książkę, gdzie ona się urodziła, słuchajcie, urodziła się na wyspie Kodiak na Alasce. Tak, na Alasce, a wychowała się w Edmonton. Ale potem Warszawa, Warszawskie Konserwatorium Muzyczne, była właśnie śpiewaczką w Warszawie i jest pochowana na Woli. Martysz też przez mieszkał, prawda, w Warszawie, czyli rodzina związana bezdyskusyjnie z Warszawą, a teraz tak bardzo ważna, jeśli chodzi o świętego Bazylego. Ale jak jesteście w tej cerkwi, to co podziwiajcie? Freski Nowosielskiego. Wspaniały artysta, wybitny, który oczywiście związany z Krakowem, i o nim opowiadaliśmy. Przypomnijmy tylko, ojciec był Łemkiem, obrządku grecko-katolickiego, matka Polką pochodzenia niemieckiego. On urodził się i był grekokatolikiem na początku, a potem przeszedł na prawosławie. I możecie podziwiać jego freski właśnie w cerkwi. Jest wspaniały grób teologa prawosławnego na cmentarzu Jerzego Klingera, dzieło Nowosielskiego. W kościele dominikanów, czyli katolickim, krzyż, ikona w kościele świętego Jacka Dominikanów na Starym Mieście, kościół wesołej opatrzności Bożej, tak, tam freski, jelonki, tam wszędzie możecie znaleźć jego, prawda, dzieła. Więc naprawdę sporo w Warszawie, tak? Okej, są też, pamiętajcie, cerkwie, które się nie zachowały. Na przykład świętego Michała Archanioła na placu na Rozdrożu, bo w okresie międzywojennym je burzyliśmy. To oczywiście prawosławni tego żałują, że to się działo, no ale dla Polaków to była taka opcja, że była taka percepcja, postrzeganie, że mamy cerkwie, które są cerkwiami, które symbolizują dominację rosyjską i że prawosławni byli też, wielu Rosjan wyjechało w trakcie pierwszej wojny uciekając z armią i stanowili mniejszość, a było, to było symbolem dominacji, tak? Na przykład sobór Aleksandra Nevskiego na Placu Saskim, który był olbrzymi, tak? Więc był też, była taka cerkiew na Placu na Rozdrożu i znowu na ścianach freski, które były i też przy ikonostasie pracował Aleksandr Muraszko, ten wielki ukraiński malarz. I ten sobór świętego Aleksandra, którego nie ma, budynek Banku Polskiego, który się zachował w Warszawie, tak? Katedra dzisiaj ta polsko-katolicka, która jest tutaj niedaleko przy Szwoleżerów, to była kiedyś cerkiew wojskowa.
To była cerkiew?
Tak.
Tak się zastanawiałem, tak. Ta bryła,
skąd tak, skąd tak nie wygląda. Tak, to była cerkiew.
Dzisiaj bo możemy powiedzieć naszym słuchaczom, że jeśli chcą zobaczyć, jak nieistniejący sobór świętego Aleksandra Nevskiego w Warszawie wyglądał, chociaż on był olbrzymi, bo to był jeden z największych budynków sakralnych w ogóle w tej części Europy, to na wzór tego soboru zbudowano w stolicy Bułgarii, w Sofii, sobór, który stoi do dzisiaj. Znaczy można iść tam, mało tego, jak się wchodzi, to po prostu...
Znaczy nie na wzór, tylko to w bardzo podobnym stylu, tak? To, bo te...
Na tej tabliczce napis po prawej stronie, jak się wchodzi, jest napisane, że w Warszawie istniał identyczny...
Tak, tak, ale wydaje mi się, to musielibyśmy spojrzeć, Paweł, ale wydaje mi się, że ten w Sofii był pierwszy. Że Bułgarzy go zbudowali, ale okej, okay, dobra.
Kończymy program, jedziemy do Sofii, do Bułgarii.
Oba święty Aleksander i oba podobne, tu masz rację. Tak. I kto je zbudował? Leontij Benoît, który był synem Francuza. I mówię o nim też z tego powodu, że oprócz tego, że budował te, prawda, bardzo ważne budowle w Warszawie, których no nie ma w jakimś stopniu, tak, bo albo się zmieniły, no to jest też związany z Kijowem, bo w Kijowie główna, bardzo fajna ulica na Chreszczatyku, możecie zobaczyć budynek byłego Banku Petersburskiego, to jest bardzo, każdy prawie mieszkaniec Kijowa kojarzy ten budynek, to jest jego projekt i też koło Kijowa zbudował jeden taki prawda rodzaj takiego pałacyku, dworku dla miejscowego urzędnika, arystokraty. Więc to jest jedna kwestia, cerkwie, ale możemy też podziwiać, słuchajcie, te motywy wschodnie związane z Ukrainą w kościołach katolickich, to co widzieliśmy u Nowosielskiego, poprzez tak zwane Madonny Kresowe, czyli pochodzące z dawnych wschodnich ziem Rzeczpospolitej i które, jak te ziemie zostały przez Polskę stracone po II wojnie światowej, to one trafiły do Warszawy. I jest ich naprawdę dużo. I pamiętajcie, że wiele z nich to nie są obrazy w konwencji sztuki zachodniej, tylko są to ikony bizantyjskie. Ikony ruskie. Na tej samej zasadzie, jak macie, prawda, no, ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej. I to są na przykład u karmelitów na krakowskim przedmieściu, przywieziona z Ukrainy w 1664 przez Jana Kazimierza. I to, prawda, to jest z czasów, pamiętacie, jak opowiadaliśmy kampanie ostatnie przeciwko Rosji, kiedy razem Ukraińcy, Polacy i Tatarzy, to wtedy, to jest ta kampania. Trafia ta ikona, została zniszczona w Powstaniu Warszawskim, dzisiaj jest kopia, ale jest u karmelitów na krakowskim przedmieściu. Na Bonifraterskiej jest obraz z Drohobycza. Na placu na Nurutowicza Matka Boska Latyczowska. To jest ta Matka Boska w Latyczowie w konwencji Matki Boskiej Śnieżnej, która zawsze miała ten wątek, że pamiętajcie, przeciw niewiernym muzułmanom, przeciwko szczególnie chodziło o bitwę pod Lepanto. I tam to był miejsce pielgrzymek i prawosławnych, i rzymskich katolików. Ona trafiła do Warszawy już w 1920 roku, tak? Była przez jakiś czas w Łódzku, dzisiaj są kopie. Oryginał jest w Lublinie, a kopie są w Latyczowie na Ukrainie i w Warszawie, więc kolejny związek z Ukrainą. Katolickie oczywiście obrazy. Kościół Świętej Anny, o którym wam tyle mówiliśmy w Warszawie, obraz Matki Boskiej Sokalskiej. Znowu, historia jest taka legenda, że Litwin, poganin, nawrócił się. No i to jest pytanie, na co się nawrócił? Czy tak jak Jagiełło, u którego był nadwornym malarzem na katolicyzm? Pewnie tak, ale problem jest taki, że obraz, który sobie zażyczył, trafił do cerkwi. Ale jak Tatarzy spalili cerkiew, to wtedy trafił do kościoła. Ale oryginalnie jest to ikona, tak? i jest w kościele świętej Anny. Na kamionku jest kopia Matki Boskiej Berdyczowskiej. Bardzo ważne, opowiadaliśmy wam o Berdyczowie, klasztor. W kościele świętego Antoniego Matka Boska z Fragi koło Rochatynia. Kościół świętego Jacka Nowe Miasto, na Nowym Mieście z Czortkowa. To jest zachodni obraz. Na Służewiu Dominikanie mają obraz z kościoła w Żółkwi. Czyli naprawdę tego jest od groma. Od groma jest tak zwanych tych madon kresowych. Jest po prostu kumulacja. I jak mówimy o tej rywalizacji prawosławia z katolicyzmem, no to właśnie pamiętajcie, rozwój prawosławia, czy nam się podoba, czy nie, w Warszawie jest pochodną tej rywalizacji i tego, że Rosja pokonała Rzeczpospolitą i opanowała większość jej terytorium, 80%. I w efekcie macie coś takiego, że to biskupstwo powstaje po powstaniu listopadowym stłumionym i jest coś takiego, że mamy, prawda, biskupstwo wtedy, a potem arcybiskupstwo powstaje w 1875 roku, kiedy zostaje zlikwidowana cerkiew grecko-katolicka w kongresówce. Królestwie Polskim, bo to, co Rosja zrobiła, to w 1839 zlikwidowana tak zwanych, jak my mówiliśmy, ziemiach zabranych, czyli tych, które znalazły się, czyli ziemiach wschodnich poza kongresówką, a następnie w 1875 Chełmszczyzna. Jak przyjrzymy się, to jest właśnie ten paradoks historii Ukrainy, że no, to było też tak, że ukraińska tożsamość budowała się w opozycji do rosyjskiej, ale naprawdę w historii Rosji, no teraz oczywiście no wiadomo, że trudno to czasami zaakceptować, ale takie są fakty. Tak samo to jest ta relacja szkocko-angielska, katalońsko- kastylijska, tak? Baskońsko-kastylijska. No mamy Ukraińców, albo osoby pochodzenia ukraińskiego, które miały wielki wkład w rozwój rosyjskiej kultury i też stały się rosyjskimi imperialistami, tak? Albo budowały to imperium. No, taka jest prawda. Na przykład Antoni, który został właśnie tym pierwszym, nie wikariuszem, to się pomyliłem, przepraszam, Hiroton. A nie, dobrze powiedziałem. Warszawski wikariusz, właśnie, a potem biskup. To jest pierwszy biskup. I skąd on pochodzi? Z Wołynia. To nie jest etniczny Rosjanin. Na Wołyniu nie było Rosjan, tak? A ludzie, no, to pewnie będziecie w szoku, ale wybory do Dumy rosyjskiej przed I wojną światową na Wołyniu, gdzie mamy prawie, nie ma wśród, jest bardzo mało Rosjan, jest olbrzymia dominacja Ukraińców, wygrywają rosyjskie skrajnie prawicowe, czarno-sycińskie, takie fundamentalistyczne prawosławne partie, tak? A potem komuniści będą bardzo popularni. Naprawdę to proces budowy nowoczesnej tożsamości ukraińskiej na Wołyniu to jest niezwykle ciekawe zjawisko. No więc on rodzi się na Wołyniu. U kogo? W rodzinie grecko-katolickiego księdza. Tak? Ukończył seminarium prowadzone przez Bazylianów. Czyli byśmy powiedzieli, no po prostu ukraiński nacjonalista. Nie. Przychodzi na prawosławie, zostaje prawosławnym duchownym, tam cały czas jest na Wołyniu, uczy, tak, kończy te, zostaje proboszczem, potem będzie właśnie w Ostrogu, potem w Krzemieńcu, to wszystko na Wołyniu. Zostaje, prawda, przełożonym Ławry Poczajowskiej, tak, która oczywiście, no, zabiera się grekokatolikom, tak, którzy wcześniej zabrali ją prawosławnym, tak, no taka była historia. Zostaje tym biskupem. No i jest uważany, no wiecie, no zrobił go, przeniósł, potem awansował na katedrę petersburską. No to ludzie kochani, no to naprawdę jest niesamowity awans, sukces tego człowieka, tak? W efekcie, no co on robi? No jest, zajmuje się likwidacją cerkwi grecko-katolickiej, kiedy jest w Warszawie albo na Wołyniu. No taka jest prawda, tak? I następny Arseniusz, to jest, słuchajcie, znowu, on jest akurat związany z Rosją, jest etnicznym Rosjaninem, ale bardzo związany z Ukrainą, bo będzie i na Podolu arcybiskupem, będzie biskupem warszawskim i będzie też związany z Ławrą Poczajowską, umrze w Kijowie i tam jest pochowany. Więc czasami macie Rosjan trafiających do nas przez Ukrainę, bardzo związany z Ukrainą. Kolejny Leoncjusz. tak? Biskup prawosławny, który znowu, no, bardzo aktywny też na Podolu, ale pochodził z rodziny ukraińskiej, ze słobodzkiej Ukrainy i był, no, a z drugiej strony był, no, Rosjaninem, tak? I pomimo tych korzeni ukraińskich i co właśnie będąc na Podolu, będąc w Warszawie, główny cel zwalczanie cerkwi grecko-katolickiej, likwidacja, tak, zmuszanie przemocą, tak, bo stąd też będą męczennicy chełmscy, ale właśnie grecko-katolicy to są lata 70. XIX wieku, tak, no i oprócz tego, słuchajcie, to są takie czasy, że w Galicji, która jest austriacka, jest wśród Ukraińców przez jakiś czas, bo naprawdę popularna ta opcja takich moskalofili, którzy oczywiście idealizowali Rosję, bo bali się i polonizacji, czy też dominacji Habsburgów, szukali w Rosji Matiuszka Rosija wsparcia, tak, uważali, że powinni przechodzić na prawosławie grekokatolicy, że, prawda, idealizowali tą Rosję, postrzegali ją tak naprawdę jako Ruś kijowską, można powiedzieć, że byli takimi neotradycjonalistami i oni przyjeżdżają do kongresówki, czyli do podpanowania rosyjskiego, do zaboru rosyjskiego i tam są bardzo aktywni, chcą nawracać właśnie grekokatolików miejscowych. I dochodzi, to jest zabawna sytuacja, do konfliktu tych zwolenników Rosji przybywających z Galicji, moskalofili, z miejscową hierarchią, właśnie takimi ludźmi jak Leoncjusz, którzy też w sumie mają korzenie ukraińskie, tylko są z terenów historycznych wschodniej Ukrainy, tak? Więc mamy tutaj takie napięcia. Następny arcybiskup, który był bliskim współpracownikiem Leoncjusza, Flawian, Rosjanin, który ma niesamowitą historię, słuchajcie, bo nim trafił do Warszawy, to było takie myślenie, okej, sprawdziłeś się na Dalekim Wschodzie, to pojedziesz na Daleki Zachód. Bo nauczył się chińskiego i zaczął bardzo dużo robić, żeby tłumaczyć różne książki prawosławne, teksty religijne i nawracać Chińczyków na prawosławie, tak? I to są pierwsi prawosławni w Chinach, to jest jego zasługa. Uznano, jesteś bardzo dobry, zostaniesz arcybiskupem Warszawy. Przyjechał i oczywiście stwierdził, dobra, do roboty. Trzeba zająć się tymi, których przymusowo już nawróciliśmy, tymi grekokatolikami, bo oni cały czas mają jakieś elementy łacińskie, czyli czyścimy z ich obyczajów elementy łacińskie. Tak było aż do 1905 roku, pamiętajcie o tym, że oni byli prześladowani grekokatolicy, kiedy była rewolucja, to car powiedział, dobra, będzie tolerancja, tylko jaka tolerancja? Nie ma mowy o odbudowie cerkwi grekokatolickiej, bo obawiano się wpływów z Galicji już silnego ukraińskiego nacjonalizmu. Więc co będziemy robić? Macie do wyboru, możesz zostać przy prawosławiu albo zostać rzymskim katolikiem. Stąd macie coś takiego, że wielu Polaków dzisiaj ma korzenie tak naprawdę ruskie, często bardzo stare, i to są ci, którzy teraz są rzymskimi katolikami, a ich przodkowie byli prawosławnymi, grekokatolikami, prawosławnymi i rzymskimi katolikami, tak? Kałakuty ich nazywano też tak na zasadzie, taki rodzaj mieszany, jak mieliśmy, że mówi po ukraińsku, a jest rzymskim katolikiem. Czyli taki mieszaniec, chodziło o mieszanki ras kur, tak? Okej, okay. Więc Flawian z Chin przyjeżdża robić porządek w Polsce i on jest niesamowity, bo słuchajcie, wspiera oczywiście w Galicji prawosławie, ten ruch moskalofilski, między innymi wspiera takie galicyjsko-ruskie Towarzystwo Dobroczyny. Oczywiście to się nie podoba Ukraińcom, to się nie podoba Habsburgom, ale to jest dowód, tutaj będę bardzo sarkastyczny, na głupotę, albo, przepraszam, to byłem niegrzeczny, ale trudno, no, Romana Dmowskiego, tak uwielbianego, bo on wspiera te środowiska. On uważa, że z Rosją się dogada o podziale Ukrainy. Powodzenia, panie Romanie, naprawdę jest pan niezwykłym realistą. I w 1908 Flawian organizuje w Kijowie wszechrosyjski zjazd misjonarzy, czyli zjeżdżają się misjonarze prawosławni z tego świata. Nawracajcie! I po tym, jak skończył karierę w Warszawie, trafia do Kijowa. Tak, i tam będzie metropolitą w Kijowie. Więc jak widzicie, kolejny związek z Ukrainą. I teraz jest najlepsza historia. Słuchajcie, to jest Rosjanin, który był u nas arcybiskupem, który tak jak swój Flawian wspiera oczywiście w Galicji moskalofili, który, prawda, jest monarchistą i tak dalej, kocha cara, potęga rosyjska, ruski mir i tak dalej, zostaje arcybiskupem Warszawy, jest też związany bardzo z Kijowem, bo tam skończył teologię i słuchajcie, nawet napisał do cara, najlepiej zrobić wreszcie porządek z tymi grekokatolikami na chełmszczyźnie, jak jednocześnie zlikwidujemy diecezję lubelską, katolicką, rzymską. Żeby nie przeszkadzała, bo ona miesza w głowie tym grekokatolikom. Ale car tak się podrapał, powiedział, kurczę, jednak teraz się przyjaźnię z Francją przeciwko Niemcom. No i generalnie, no, co na to papież, będzie niezła awantura. Nie, nie, Hieronim, przesadziłeś. Ale słuchajcie, to jest najlepsze. No więc Hieronim, prawdziwy, tak, ruski mir. Ale jest pochowany w Warszawie, jedyny arcybiskup. Właśnie na koszt własny to on ufundował cerkiew na cmentarzu na Woli. To on, Hieronim. I to był to jako swój rodzinny grobowiec i tam go pochowali. Więc widzicie, Hieronim, prawda, taki naprawdę ruski mir pełną gębą. I teraz słuchajcie jego dzieci. Więc Jakub zostaje w tysiąc, nie mając korzeni ukraińskich, urodził się w Kijowie, uczył się w Kijowie, był konsulem Rosji we Lwowie, Rosji, więc wiadomo, co musiał robić, promować ruch moskalofilski. W trakcie I wojny światowej usiadł, zastanowił się, powiedział, jestem Ukraińcem. Jestem Ukraińcem. W Paryżu zostaje zastępcą szefa Ukraińskiej Rady Narodowej i mówi, jestem Ukraińcem, gdzie był konsulem wcześniej rosyjskim. Wybiera opcję ukraińską, tak? I to jest wspaniałe. I co robi? Siada i mówi, słuchajcie, tłumaczę historię Ukrainy, która była wielka, właśnie Michaiła Hruszewskiego. No, Biblię ukraińskiego, jeśli chodzi o ukraińską historiografię. Przetłumaczył, nie została wydana, ale zobaczcie, co się dzieje. Hieronim po prostu w cerkwi na Woli złapał się za głowę. Co się wyprawia? Po prostu mazepistwo, protobanderowiec. Co tu się dzieje? Petlurowiec jeden, tak? No. Synek mój kochany. Ale drugi to samo, Wasyl, słuchajcie, w Kijowie. Też wybiera tą opcję z teologiem i tak dalej. W 1918, jak jest Ukraińska Republika Ludowa, dołącza do komitetu w ministerstwie, który ma się zajmować właśnie sprawami kościelnymi, jako Ukrainiec. Czyli jest coś takiego, że Ukraina wtedy kontratakuje i nawet, co myślę, przeraża dzisiaj też prezydenta Putina, że nastojaści ruski, czyli taki prawdziwy Rosjanin, staje się Ukraińcem. I ostatnia postać, słuchajcie, i kończymy. Mikołaj, który był arcybiskupem Warszawy ostatnim, 1908-15, ukończył seminarium duchowne w Odessie. Urodził się w południowej Ukrainie, albo na południowej, bo ja nie mam problemu, czasami mówię na, czasami wy. Uważam, że mamy taką, przepraszam za język, burzę wokół tego. Niektórzy muszą zaistnieć. Koło Kropywnickiego, tam się urodził. To jest też taka właśnie rodzina mieszana ukraińsko-rosyjska. I nim trafił do nas, słuchajcie, czym się zajmuje? Jest w Stanach. Na początku na Alasce, jest biskupem Alaski, a potem trafia do Stanów i główny cel działalności, to co widzieliście też w filmie Łowca Jeleni, o którym wam opowiadaliśmy, przyjeżdżają z Galicji. Grekokatolicy, to są często na przykład Łemkowie. I co robi cerkiew rosyjska? Tam widzi, że może tworzy struktury i prowadzi wśród nich akcje przekonywania ich, stań się prawosławny. To samo, co robi w Galicji, stara się robić wśród nich w Stanach Zjednoczonych. Czyli jak widzicie, to, co się dzieje w Warszawie i w kontekście warszawskim, ukraińskim, ta rywalizacja, ta, prawda, i tożsamościowa, i religijna, prawosławie, rzymski katolicyzm, grecki katolicyzm, to samo możemy zaobserwować w Stanach. I myślę, że było na tej zasadzie, że stwierdzono, o, dobrze, dobrze sobie radzi tam w Stanach nasz Mikołaj, dawaj go tutaj, niech się sprawdzi w Warszawie. I dziękuję wam bardzo.
Do usłyszenia, za tydzień mówią.
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Jeśli ktoś chce do nas napisać, to zapraszamy. Babelmałpatok.fm. Proszę śmiało pisać, proponować, komentować. Babelmałpatok.fm. Za tydzień w piątek po południu kolejny odcinek naszego podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.